Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 2 września. Dziś przypada wspomnienie świętego Stefana, króla i wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, zapraszam do odmówienia hymnu z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Rozpoczęty właśnie rok szkolny 2026-27 będzie pierwszym, w którym tak zwana edukacja zdrowotna będzie dla polskich uczniów obowiązkowa. Wcześniej, gdy z tego bardzo szkodliwego przedmiotu można jeszcze było wypisać swoje dziecko, okazało się, że zdecydowana większość uczniów nie uczęszcza na te zajęcia. Ale zamiast wyciągnąć z tego słuszne wnioski, kierowane przez panią Barbarę Nowacką, Ministerstwo Edukacji postanowiło uczynić z tak zwanej edukacji zdrowotnej przedmiot obowiązkowy. Wskutek protestów części rodziców pozostała możliwość wypisania dziecka z komponentu dotyczącego tak zwanej edukacji seksualnej, która, zważywszy na oddzielenie w niej aktu płciowego od małżeństwa i prokreacji oraz przyzwolenie na wszelkiego rodzaju hedonistyczne dewiacje, może wprost być nazwana czystą deprawacją, szkodliwą dla całego społeczeństwa. Przypomnijmy, że z katolickiej perspektywy, która widzi cel wychowania młodzieży do czystości, najlepiej, jeżeli o tych sprawach to rodzice stopniowo pouczają swoje dzieci, adekwatnie do stopnia ich rozwoju fizycznego i psychicznego, ponieważ znają je najlepiej i nie wskażą pewnych rzeczy za wcześnie lub, co też możliwe, za późno. By mały człowiek nie nabrał patologicznej wizji ludzkiej seksualności, potrzebuje koniecznie wychowania przez katolickich rodziców w duchu katolickiej tradycji. Przeciwieństwem tego jest tak zwana edukacja seksualna w szkole, która nie tylko merytorycznie jest sprzeczna z prawem Bożym, ale również jest zwyczajnie pogwałceniem prawidłowego procesu wychowawczego i naturalnego prawa rodziców do ukierunkowania swoich dzieci. Odpowiedzialni rodzice powinni jak najszybciej, najlepiej jeszcze w tym tygodniu, złożyć oświadczenie, w którym nie wyrażają zgody na udział swoich pociech w przedmiocie fakultatywnym edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne. Oczywiście pozostałe komponenty tzw. edukacji zdrowotnej również są ukierunkowane, by zrobić z dziecka taką kukiełkę łatwą do sterowania przez lewicowe organizacje i koncerny od kryzysów klimatycznych wstrzykiwanych w ludzkie ramię. Tutaj podstawowym środkiem zabezpieczającym uczniów przed praniem mózgu jest wybór prawdziwie katolickiej szkoły, jak szkoły Akwinaty w Józefowie lub edukacja domowa. Ale gdy to rozwiązanie jest niemożliwe, częste rozmowy odsłaniające dzieciom prawdę o świecie. W ten sposób ich umysły mogą zostać odtrute i uodpornione na systemową propagandę. By podjęcie takich naturalnych środków przynosiło dobre rezultaty, należy jeszcze pamiętać o środkach nadprzyrodzonych, jak modlitwa za swoje dzieci, ich możliwie częste przystępowanie do sakramentów świętych i prawdziwe nabożeństwo całej rodziny do Najświętszej Maryi Panny. Świadomi rodzice powinni też zachować szczególną czujność w przyszłości, ponieważ dostępna obecnie opcja nieuczęszczania na edukację seksualną jest z pewnością tylko etapem powolnego gotowania żaby, taktycznym zabiegiem, który ma uśpić czujność i osłabić protesty przeciwko temu bardzo niebezpiecznemu programowi. Przypuszczalnie, jeżeli co, nie daj Panie Boże, uśmiechnięty nierząd uzyska władzę w przyszłorocznych wyborach, edukacja seksualna stanie się obowiązkowa bez wyjątku. Zanim jednak pogoni się od władzy Tuska, najlepiej w skromnej ocenie naszej redakcji, oddając swój głos na jego przeciwieństwo, jakim jest partia Konfederacja Korony Polskiej pana Grzegorza Brauna. Już dziś warto wypisać swoje dziecko z przedmiotu, który w ogóle nie należy do szkoły, czyli z tak zwanej edukacji seksualnej. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym z radością przypomnieć, że mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Gdybyś, mój drogi słuchaczu, potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma, szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o Kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Szczególnie wyspecjalizowane obszary działalności kancelarii to tzw. kredyty frankowe, prawo administracyjne, ubezpieczenia, odszkodowania, sprawy rodzinne i szeroko pojętego prawa cywilnego. Na hasło sprawki kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Stany Zjednoczone. Ta sprawka będzie jedną z tych, które normalnym rodzicom mogą sprawić ból. Będzie to sprawka dość ciężka i jeżeli ktoś nie chce słuchać o przerażającym i mrocznym trendzie, może niech od razu przewinie do katechizmu. Kto jednak zdecyduje się wysłuchać, na końcu tej sprawki usłyszy pewną listę przypadków tylko z tego roku, która może być argumentem za tym, że nie przedstawiamy tej sprawki dla taniej sensacji, ale by wskazać pewien trend. Kiedy w lipcu roku 2024 pani Madeleine Daly rozstawała się ze swoim mężem, panem Jake'em Stonerem, była już z nim w ciąży. Po porodzie robiła wszystko, żeby nie miał on kontaktu z ich synem Basilem, który urodził się 8 stycznia ubiegłego roku. Po 8 miesiącach walki pana Stonera o możliwość spędzania czasu z własnym dzieckiem, sąd orzekł, że ojciec będzie mógł widywać syna po połowie z matką. Zgodnie z decyzją sądu pan Stoner miał natychmiast rozpocząć wizyty. Przez chwilę wszystko przebiegało spokojnie, natomiast po niedługim czasie matka dziecka znów zaczęła uniemożliwiać ojcu kontakt z synem. Pan Stoner poszedł więc znów do sądu, a gdy pani Madeleine Daly nie stawiała się na rozprawach, po kilku tygodniach sąd wydał nakaz natychmiastowego przyznania wyłącznej opieki nad dzieckiem panu Stonerowi, zobowiązujący panią Daly do wydania dziecka ojcu. Wtedy pani Daly wraz ze swoim kilkumiesięcznym synem opuściła stan i zaczęła się ukrywać. Dlatego wydano nakaz jej aresztowania za porwanie dziecka. 23 grudnia ubiegłego roku pan Stoner odebrał telefon od organów ścigania z pytaniem, czy jest gotowy do podróży. Jego żona wraz z małym dzieckiem została odnaleziona w stanie Nowy Meksyk. Pan Stoner wyruszył, natomiast kolejny telefon, który otrzymał, zapamięta najprawdopodobniej do końca życia. Pani Madeleine Daly zabarykadowała się w kamperze, a gdy funkcjonariusze policji otoczyli go i czekali na nakaz przeszukania, usłyszeli strzał w środku pojazdu. Wbiegli do środka i zobaczyli, że pani Daly strzeliła swojemu 11-miesięcznemu synkowi, swoją drogą, bardzo ładnemu blondynkowi, w twarz z pistoletu kalibru 9 mm. Chłopiec zmarł. Po aresztowaniu, jak wynika z zeznań funkcjonariuszy, pani Daly powiedziała policji, było warto, ponieważ ojciec chłopczyka i jego krewni nie będą już mogli się nim cieszyć. W zeszłym tygodniu sąd uznał ją za winną. Dzieciobójczyni zgodnie z prawem Nowego Meksyku grozi dożywocie. Gdyby zastrzeliła synka w stanie Wyoming, groziłaby jej kara śmierci. To kolejny już głośny przypadek kobiety mordującej dziecko w Stanach Zjednoczonych. We wtorek 25 sierpnia informowaliśmy o pani Lindsay Clancy, która udusiła troje swoich dzieci. Tłumy kobiet solidaryzują się z nią w mediach społecznościowych, a także organizują pikiety w jej obronie oraz zebrały ponad $1 000 000 dla niej. Wielu mężczyzn, widząc, że ich dziewczyna czy narzeczona wspiera dzieciobójstwo, roztropnie zrywa relację, która potencjalnie może zamienić ich życie w koszmar. Jeden z nich odwołał zaplanowany już ślub, który miał nastąpić tego samego dnia. gdyż narzeczonej ktoś zakręcił w głowie korbą. Kto i w jakim celu mówiliśmy już w naszych programach niejednokrotnie. Na początku tej sprawki mówiłem, że podam pewną listę, która wskazywałaby na to, że mamy do czynienia z pewnym niepokojącym trendem. Jest to zestawienie tylko z tego roku ze Stanów Zjednoczonych. Powtórzmy, tylko z tego roku. 1 stycznia pani Kristen Bass, lat 28, zastrzeliła swoją jednoroczną córkę w stanie Kalifornia. 13 stycznia pani Priyadharsini Natarajan, lat 35, w New Jersey, zamordowała dwóch swoich synów, lat 5 i 7. W lutym pani Daylanda Smith, lat 36, zamordowała swoją 5-letnią córkę. Mój drogi słuchaczu, mam przed sobą listę 14 takich przypadków, z których ostatni miał miejsce w sierpniu. I w tym momencie podejmuję decyzję, żeby jej całej nie czytać. Jest to 14 przypadków od stycznia do sierpnia, podczas gdy w poprzednich latach było to średnio między 11 a 12 przypadków przez cały rok. Mamy za sobą dziesięciolecia bardzo misternych zabiegów mających położyć nieprzyjaźń między niewiastę a dziecko. I jeżeli tej akcji synagogi szatana nie uda się powstrzymać poprzez zwrot ku wartościom łacińskim, ku chrześcijaństwu, a mówiąc precyzyjniej ku tradycji katolickiej, w skrócie katolicyzmowi, dziecięcych ofiar ze strony matek będzie najprawdopodobniej niestety nadal przybywać. I to, mój drogi słuchaczu, była dość ciężka sprawka ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm religii katolickiej w opracowaniu księdza Wawrzyńca Pilszaka, zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Ciąg dalszy rozdziału drugiego o składzie apostolskim. Kontynuacja paragrafu siódmego o Bogu. Pytanie 60. Co to znaczy Bóg jest najcierpliwszym? Bóg jest najcierpliwszym, to znaczy, że Bóg zwyczajnie czeka długo na nawrócenie się grzesznika, aby dać mu czas do pokuty. Litościwy i miłościwy Pan, cierpliwy i wielce miłosierny. Psalm 144, werset 9. Pytanie 61. Co to znaczy Bóg jest najprawdziwszym? Bóg jest najprawdziwszym, to znaczy, że Bóg umiłował prawdę, a znienawidził kłamstwo. I ani się nie myli, ani nie kłamie. Nie może być, żeby Bóg kłamał. Porównaj list do panów na literkę Z z kropką, w nowych tłumaczeniach nazywany listem do Hebrajczyków. Rozdział 6, werset 18. Pytanie 62. Co to znaczy? Bóg jest najwierniejszym. Bóg jest najwierniejszym. To znaczy, że Bóg zawsze dotrzymuje obietnicy i zawsze spełnia groźbę. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ewangelia Świętego Mateusza 24:35. Wniosek praktyczny. Wierz Bogu, bo jest najprawdziwszym. Ufaj Bogu, bo jest wszechmocnym. Miłuj Boga, bo jest najdobrotliwszym. Bój się Boga, bo jest najsprawiedliwszym. Paragraf 8. O trzech osobach w Bogu. Pytanie 63. Dlaczego do słów wierzę w Boga, dodajemy Ojca. Do słów wierzę w Boga, dodajemy Ojca, dlatego że w Bogu są trzy osoby. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Pytanie 64. Czy każda z trzech osób boskich jest Bogiem? Tak jest. Każda z trzech osób boskich jest prawdziwym Bogiem. Pytanie 65. Więc czy jest trzech Bogów? Nie. Wszystkie trzy osoby boskie są tylko jednym Bogiem. Słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden. Księga Powtórzonego Prawa 6:4. Pytanie 66. Czy któraś z tych osób jest starszą lub doskonalszą od dwóch innych? Nie, trzy osoby boskie są równe sobie bóstwem. Pytanie 67. A czym się różnią? Różnią się osobowością, pochodzeniem. Pytanie 68. Co to znaczy? Trzy osoby boskie różnią się pochodzeniem. Trzy osoby boskie różnią się pochodzeniem. To znaczy, że Bóg Ojciec jest sam z siebie. Syn Boży rodzi się z Boga Ojca, a Duch Święty pochodzi od Boga Ojca i od Syna Bożego. Pytanie 69. Co przypisujemy szczegółowo każdej z trzech osób boskich? Każdej z trzech osób boskich przypisujemy coś szczegółowo, a to Ojcu – stworzenie, Synowi – odkupienie, Duchowi Świętemu – uświęcenie. Pytanie 70. Czy potrafimy pojąć tę prawdę, że w jednym Bogu są trzy osoby boskie? Tej prawdy pojąć nie potrafimy. Pytanie 71. Jak nazywamy takie prawdy wiary, których rozumem nie pojmujemy? Takie prawdy wiary, których rozumem nie pojmujemy, nazywamy tajemnicami wiary. Pytanie 72. Jak nazywamy tajemnicę wiary o jednym Bogu w trzech osobach? Tajemnicę wiary o jednym Bogu w trzech osobach nazywamy tajemnicą Trójcy Przenajświętszej. Wielki jest Pan Zastępów, a nie ogarniony myślą. Porównaj Księga Jeremiasza, rozdział 32, wersy 18-19. Nauka moralna. Dziękuj Trójcy Przenajświętszej za stworzenie, odkupienie i uświęcenie. Pamiętaj, coś przyobiecał na Chrzcie Świętym. Paragraf 9. O stworzeniu i utrzymywaniu świata. O opatrzności. Pytanie 73. Dlaczego w pierwszym artykule wiary nazywamy Boga stworzycielem nieba i ziemi? Od tego miejsca, jeżeli Pan Bóg pozwoli, rozpoczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Sprawki Okiem Katolika rano ukazują się codziennie w dni robocze od 6 rano. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Włochy. W czwartek 20 sierpnia w parafii San Martino a Rebio w miejscowości Como na północy Włoch odbyła się uroczystość pogrzebowa pani Marii Pezzatti, która zmarła w wieku 59 lat nieopatrzona świętymi sakramentami, ponieważ nieboszczka wyznawała buddyzm. Któryś z jej współwyznawców wpadł na pomysł, żeby pożegnać zmarłą w katolickiej świątyni, a proboszcz, dobrze znany z zaangażowania na rzecz migrantów, ksiądz Giusto della Valle, zgodził się na to i sam wziął czynny udział. Buddyści, którzy do niego przyszli zorganizować pogrzeb, nie byli mu obcy, ponieważ wcześniej współpracował z nimi przy pełnieniu dzieł charytatywnych jako prezes stowarzyszenia Como Acciole, czyli Como Vita. Vita – migrantów. Jak można wywnioskować ze słów, które padły w czasie pogrzebu pani Pezzatti, większość ich wspólnych dzieł polegała na pomocy egzotycznym przybyszom zza Morza Śródziemnego. W czasie nabożeństwa dwóch współwyznawców pani Pezzatti odśpiewało z ambony buddyjską mantrę. Ksiądz proboszcz i jeszcze jeden inny katolicki kapłan, obecny na buddyjskim quasi-nabożeństwie, mieli na sobie alby i stuły. Znamienne były słowa wypowiedziane przez księdza della Valle, który wspominał zmarłą jako, tutaj cytat, kobietę kontemplacji, szukającą Boga na każdej możliwej drodze, ostatecznie znajdującą go, tu kolejny cytat, w Buddzie, w oświeconym, który przez wieki oświetlał drogę tak wielu ludziom. To oczywiście nie tylko bełkot, ale też wprost kłamstwo. A kto jest ojcem kłamstwa, wiemy. Pani Pezzatti zamiast Boga odnalazła diabła, co jest olbrzymią tragedią, a kapłan katolicki, który utwierdzał ją w jej błędzie, jest za to odpowiedzialny. Ksiądz proboszcz wspomniał o jej hojności jako, tutaj znowu cytat, owocu jej charakteru, ale także spotkania z duchowością buddyjską. Ważne jest, aby umieć zagłębiać się w najgłębsze korzenie swojego bytu i ważne jest, aby mieć spojrzenie na świat, które nie jest tylko nasze własne, kontemplacyjne spojrzenie, które pochodzi z korzeni religii, z których się wywodzimy. Koniec cytatu. Dalej ksiądz Giusto tłumaczył, że w historii o wskrzeszeniu Łazarza najważniejsza jest przyjaźń łącząca Łazarza, jego siostry Martę i Marię oraz Jezusa. To jest istota tego fragmentu, a nie, tu cytat, podążanie za teoretycznym Jezusem złożonym z recept. Koniec cytatu. Co interesujące, choć niezbyt ciekawe, w tym modernistycznym bełkocie pojawił się także wątek eschatologiczny raju, którego, tutaj cytat, każdy z nas ma swój własny obraz, czy to odrodzenie po śmierci, czy reinkarnacja, czy zmartwychwstanie. 10 dni po pożegnaniu pani Pezzati, dopiero w reakcji na krytykujący to wydarzenie artykuł w La Nuova Bussola Quotidiana, głos zabrały władze diecezji Como, które w swoim oświadczeniu przypomniały, do czego służy budynek kościoła i jak powinny wyglądać pogrzeby. Jedyne słowa dezaprobaty w tym dokumencie brzmią tak. Właściwe byłoby zorganizowanie w tej chwili upamiętnienia gdzie indziej, a tym bardziej unikanie mieszania elementów obchodów cywilnych i międzyreligijnych z elementami modlitwy liturgicznej, bez konsultacji z właściwymi władzami lub uzyskania zezwolenia od ordynariusza diecezjalnego. Koniec cytatu. To tyle. Cała sprawa sprowadzona jest do wymiaru przepisów i posłuszeństwa. Z równania konsekwentnie wykreślany jest Pan Bóg w Trójcy Jedyny, który nie pozwala na stawianie go w szeregu z bożkami. Pogrzeb pani Pezzati z odśpiewaniem w katolickiej świątyni buddyjskiej mantry miał miejsce niemal 40 lat po zorganizowanym przez papieża Jana Pawła II międzyreligijnym spotkaniu w Asyżu, kiedy to w bazylice świętego Franciszka na umieszczonym w ołtarzu tabernakulum został umieszczony posążek Buddy. W normalnych czasach za szerzenie indyferentyzmu religijnego, bluźnienie przeciw Bogu i oddanie świątyni do kultu demonów, proboszcz parafii w Como zostałby natychmiast zdjęty ze swego urzędu i czekał na proces przed świętym oficjum. Indyferentyzm jest złamaniem pierwszego przykazania Bożego i stanowi ciężką obrazę trójjedynego Boga przez zrównanie go z pogańskimi demonami. Budda nie może nikogo zbawić, a jedynie Chrystus, który jasno określił warunki zbawienia i potępienia. W przypadkach takich jak opisany nie do końca już wiadomo, ile w tym jest przewrotności takiego kapłana, a ile zwykłej ignorancji. Czy ksiądz Giusto to świadomy modernista? Człowiek, który uważa minione 2000 lat Kościoła za pełne błędów w relacjach z innymi religiami. Człowiek, który świadomie wybiera ekumeniczno-synodalny indyferentyzm, czy też produkt nowoczesnego seminarium, po którym obraz wszystkiego jest tak rozmyty, że pozostaje bycie miłym dla wszystkich i oto nasze chrześcijaństwo. Skoro papież Leon dał muzułmanom w Bibliotece Watykańskiej pokoik z dywanikiem przeznaczony do modlitw do Allaha, dlaczego ksiądz Giusto nie miałby dać buddystom kościoła na pogrzeb? Niezależnie jednak od tego, ile w tym jest złej woli, a ile głupoty, znowu stała się rzecz wprost straszna. I znowu pozostaje nam wyrazić nadzieję i modlić się o to, by Kościół katolicki wrócił wreszcie do samego siebie, czyli do katolicyzmu. Dziś tylko dla rozróżnienia nazywanego katolicyzmem tradycyjnym. Jest tylko katolicyzm i wszystko inne. Kościół dziś wpuszcza wszystko inne, czego konsekwencją jest wypchnięcie katolicyzmu, gdyż prawda i fałsz nie mogą pokojowo współistnieć. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli ta opcja jest dostępna, podbij proszę ten film. I jak zwykle pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Stefanie, módl się za nami. Najświętsza Maryjo Panno, współodkupicielko ludzkości i pośredniczko wszelkich łask, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że jeżeli Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia jutro. Sprawki Okiem Katolika Rano ukazują się codziennie w dni robocze od 6 rano. Zostań z Panem Bogiem.